Stowarzyszenie My dla Innych to instytucja udzielająca wsparcia osobom z niepełnosprawnościami, które chcą się usamodzielnić. Przedstawiciele stowarzyszenia świętowali 16-lecie działalności. Przez ten czas wiele się zmieniło, ale zawsze działania stowarzyszenia były kompleksowe. Dziś prowadzą mieszkania wspomagane, w których uczestnicy uczą się m.in. obsługi sprzętów codziennego użytku, zakład aktywności zawodowej, gdzie osoby z niepełnosprawnością, wspierane przez psychologów, pracują. Wykonane przez nich przedmioty można kupić w sklepie charytatywnym. Stowarzyszenie prowadzi też poradnię psychologiczną skierowaną do wszystkich osób potrzebujących pomocy. W programie Trzeci Sektor dziś przybliżymy działalność Białostockiego Stowarzyszenia My dla Innych. Przed mikrofonem Gabriela Lasota, dzień dobry, a między innymi o rozwoju stowarzyszenia i szczegółach jego działalności opowie prezes Rafał Średziński.
Zanim powstało stowarzyszenie, byliśmy grupą przyjaciół, nastolatków, którzy spotykali się na osiedlu i organizowali zajęcia różnym grupom. Jeździliśmy i do miejscowości wiejskich, gdzie organizowaliśmy wakacje dla dzieci i dla grupy osób z niepełnosprawnością. Założyliśmy stowarzyszenie i skupiliśmy się na tych osobach. Pozostałe grupy miały zorganizowane formy wsparcia, natomiast gdybyśmy nie podjęli rękawicy, to ta grupa osób z niepełnosprawnością by została porzucona. Trzeba było w którymś momencie podjąć decyzję o zarejestrowaniu organizacji, aby móc pozyskiwać środki. A z czasem doszliśmy do wniosku, że trzeba by podjąć poważniejsze tematy, takie jak na przykład praca czy samodzielne mieszkanie.
Jak to stowarzyszenie zmieniało się na przestrzeni lat?
W ciągu tych lat, kiedy rozwijał się, to nazywaliśmy to klubem aktywności, pojawiało się bardzo dużo osób z różnymi innymi niepełnosprawnościami niż niepełnosprawność intelektualna. Bardzo dużo osób zgłaszało się, które chciały wyjść z domu i mieć zorganizowany czas, więc stworzyliśmy dla tej grupy osób zupełnie oddzielne programy. Mówimy mieszkania wspomagane i wydaje nam się to jako jeden program, ale te mieszkania są podzielone na mieszkania dla osób z niższą intelektualną, czy też na mieszkanie z osobą, która doświadcza spektrum autyzmu. Staramy się, aby te wsparcie było zindywidualizowane. Tak się też zmienialiśmy, kiedy rozwijaliśmy usługi asystenckie. Chcemy pomóc drugiemu człowiekowi w jego podmiotowym, godnym funkcjonowaniu, co dla nas oznacza, że osoba z niepełnosprawnością będzie żyła tak jak każdy z nas w przestrzeni miejskiej i będzie miała pracę, czas wolny, mieszkanie. Mamy usługi asystenckie, poradnię psychologiczną, klub aktywności, warsztat terapii zajęciowej, zakład aktywności zawodowej, więc mamy szereg różnych placówek i oddziaływań skierowanych na to, aby osoby mogły funkcjonować. A w tych wszystkich placówkach kolejne narzędzia i metody do tego, aby aktywizować osoby z niepełnosprawnością.
Mieszkania mamy różne, dysponujemy 9 i wspieramy osoby z różną też dysfunkcją.
Lider mieszkalnictwa wspomaganego Roxana Kalinowska.
Wspieramy osoby z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz spektrum autyzmu. Do każdego podchodzimy indywidualnie. Jeżeli mamy mieszkańca, który potrzebuje jakichś specjalnych potrzeb, no to staramy się do tego dostosować. Mamy dostosowane mieszkanie całodobowe, czyli trenerzy są faktycznie 24 godziny. Mamy obrazki, gdzie się znajdują noże, talerze. Mamy, jeżeli jest taka potrzeba, zakupione wyciszające kule do ułatwiania zasypiania, słuchawki wyciszające, mówiki, nakładki na klawiaturę, jeżeli osoba ma trudność ze wzrokiem. Są osoby, które też źle reagują na różnego rodzaju kontrasty. I w momencie, kiedy byłby taki kolorystyczny chaos, też mogłyby źle na to reagować.
Powiem krótko, że to jest samodzielność, wolność.
Jakich umiejętności się tutaj nowych nauczyłeś?
Pralki się nauczyłem obsługiwać, prasować, ugotować parę posiłków.
Jeżeli chodzi o naszą pracę, nie jesteśmy tylko w jednym mieszkaniu.
Trener samodzielności Konrad Chmielewski.
Trenerzy mają swoich uczestników, ale uczestnicy są w różnych mieszkaniach. Tworzymy indywidualny plan działania, jak tutaj z Kubą niedawno robiliśmy. My jako trenerzy umawiamy się na różne treningi i wtedy przychodzimy do mieszkania, działamy razem, uczymy się obsługi pralki czy prasowania.
Pokój ma duże znaczenie, ale też trenerzy moim zdaniem dużą robotę robią. To wsparcie jest duże. Zajęcia kulinarne, zajęcia spędzania wolnego czasu, planowania budżetu swojego. Bardzo mnie aktywizuje tutaj to miejsce. Te osoby, z którymi mam styczność, trenerzy, jak i uczestnicy, którzy są w mieszkaniu. Mamy dyżury, które są robione co tydzień. Jest zmiana dyżuru i każdy odpowiada za część mieszkania, plus pokój swój sprząta.
Bardzo dużym krokiem milowym było założenie naszego zakładu pracy, jakim jest zakład aktywności zawodowej. To zmieniło zupełnie perspektywę. I choć mikrofirma to dla nas pierwsza działalność gospodarcza i próba zrobienia własnego stanowiska pracy. Również świetnym startem do tego, aby pójść do innych pracodawców i powiedzieć: zobaczcie, nasi uczestnicy pracują i pracę wykonują. Jeżeli mogą u nas prać czy u nas szyć na maszynie, to u was również świetnie się sprawdzą w takich lub innych zawodach.
Odwiedziliśmy was i tutaj jest pranie, prasowanie, maglowanie. Dzień dobry. Mamy pracownię fotograficzną i wypalarkę, dobrze mówię?
Laser.
I możemy robić różnego rodzaju rzeczy, sklejki, więc też i z pleksy. Więc jeżeli coś do zamówienia jest, jeżeli chodzi o świąteczne rzeczy, jakieś komunie, tego typu rzeczy, to tutaj na zamówienia, kartki świąteczne, komunijne.
I te rzeczy są sprzedawane później w sklepie też.
Tak, i te rzeczy są sprzedawane w sklepie charytatywnym.
I mamy również pracownię recyklingu.
Jeżeli mamy jakieś ubrania, które już na przykład nie nadają się do drugiej sprzedaży, to tutaj jest pracownia, gdzie dziewczyny przetwarzają te wszystkie rzeczy na użytkowe przedmioty. Na przykład tutaj mamy dla piesków bądź kotków takie poduchy, szyjemy torby.
Jestem asystentem pracowni foto. Zajmuję się projektowaniem na sklejki, projektuję też graficznie ulotki, wizytówki, jakieś plakaty, banery. Też robimy nadruki na odzież, takie brajlowskie tabliczki. Pracuje mi się świetnie, tutaj jest dobra atmosfera, jest to dobre miejsce do tego, żeby wdrożyć się w rynek pracy.
Tutaj w Zakładzie Aktywności Zawodowej jest to zatrudnienie na 0,55 i 0,5 etatu.
Trener pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej Grażyna Bułtruczuk.
Na każdej pracowni jest trener, który wspiera cały czas przez te 4 godziny pracownika w jego zadaniach. A na otwartym rynku pracy trener pracy przychodzi do pracownika w jakichś godzinach wyznaczonych i nie jest to codziennie, chyba że pracownik potrzebuje takiego wsparcia natychmiastowego, ewentualnie jak zgłasza to pracodawca. Jeśli chodzi o Zakład Aktywności Zawodowej, obowiązki pracowników nie różnią się od obowiązku pracowników na otwartym rynku pracy. Mamy zlecenia zewnętrzne, czyli klienci niejednokrotnie nie zdają sobie sprawy, że robią to osoby z niepełnosprawnością i dostają produkty nie różniące się niczym. Jeśli chodzi o wsparcie, jak my zawsze mówimy, nie wyręczamy, a wspieramy, oni też rozumieją, że to wsparcie to też jest ich uczenie odpowiedzialności, że to nie my za nich wykonamy pracę, ale oni pod naszym nadzorem, wsparciem. Oczywiście, jeżeli wychodzą na rynek otwarty, to potrzebują tego wsparcia w jakimś tam czasie. I tutaj już trenerzy pracy, czyli nasza kolejna odnoga, która wspiera ich w działaniach zewnętrznych. Jeżeli widzimy, że już sobie świetnie radzą, to trener pracy już bierze kolejnego klienta.
A ile osób w tym momencie Państwo zatrudniają?
Jeśli chodzi o Zakład Aktywności Zawodowej, to jest 38 osób i nadal mamy listę rezerwowych. Chcielibyśmy jak najwięcej, ale pomimo wielkich chęci zatrudnienia jeszcze osób na recyklingu na przykład, czy na pralni, czy na foto, to metry kwadratowe nam to uniemożliwiają.
W Zakładzie Aktywności Zawodowej normalnie są zatrudnione na umowę o pracę, czyli obowiązuje ten kodeks pracy i stawki wynagrodzenia takie, jak są obowiązujące. I faktycznie pracownicy dostają wynagrodzenie na koniec miesiąca na swoje konta. Są fundusze na tak zwane rehabilitacje i między innymi organizowane są wycieczki. Te wycieczki wybierają sami pracownicy. W tamtym roku wyjechali do Grecji.
Ja już się zapisałam i z chęcią wezmę udział i przyznam, że za granicą tak na wypoczynku to jeszcze nie byłem na dłuższy czas. I to dla mnie też jest świetna opcja i okazja, żeby zobaczyć nowe miejsce i też odpocząć.
Zyski, które też pozyskujemy ze sprzedaży, ze sklepu charytatywnego, następnie idą na rehabilitację osób z niepełnosprawnością.
Ja tu sobie kupuję po prostu, nawet tą bluzkę, którą mam na sobie dzisiaj. Są różne piękne rzeczy i naprawdę jak ktoś ma jakieś chrzciny, urodziny, ślub, cokolwiek, zapraszamy. Mamy też szafę ozonującą, także te rzeczy też są ozonowane.
Czy jest dużo osób zainteresowanych Państwa sklepem?
To trzeba by było kasjerów zapytać, czy jest duże zainteresowanie. Nie narzekamy, natomiast na pewno dochody mogłyby być większe z tego tytułu, że to, co sklep wypracuje, to też jest na wypłaty, na utrzymanie tego sklepu, na media, które są duże, na czynsz, który też płacimy, bo to nie jest nasz budynek. Klienci są i osoby tu pracujące nie nudzą się. Także naprawdę jest wszystko. Od spodni, sukienek. Często też mieszkańcy, którzy są na mieszkaniach, przyjeżdżają i też do mieszkań się zaopatrują, czy do jakieś talerze, czy w kubki. Jest też dużo książek różnego rodzaju, no i też ceny są dosyć niskie. Nie zależy nam na tym, żeby wyceniać te rzeczy bardzo wysoko, żeby one leżały, tylko zależy nam na tym, żeby jednak ten trochę taki przemiał tych rzeczy był większy.
Moja praca polega na wspieraniu pracowników z niepełnosprawnością, uczeniu ich podstawowych zasad wykonywania pracy.
Trener pracy w sklepie charytatywnym My dla Innych, Sylwia Jedlińska.
Pracownicy na co dzień uczą się układać towar, sprzedawać go, wyceniać. Pracownicy codziennie spotykają się z różnymi trudnościami, no ja jestem od tego, żeby ich wspierać w ich codziennej aktywizacji. Naszym celem jest to, żeby praca w zakładzie aktywności prowadziła do tego, żeby nasi pracownicy w przyszłości mogli znaleźć pracę na rynku otwartym. Po to jest zakład aktywności, żeby ich tu nauczyć zawodu, żeby w przyszłości mieli możliwość radzić sobie samodzielnie.
Miałem próbki pracy, przychodzi się do pracodawcy, wykonuje się polecone zadania. Takie praktyki, nie tylko w teorii, tylko w tej praktyce, zobaczyć jak wygląda miejsce pracy, jak się będę czuł.
Początki nie są łatwe. Mam około 2-3 miesięcy wdrażania w dane stanowisko pracy. Jeżeli widzimy, że na tym stanowisku pracownik sobie nie radzi, przenosimy go na inne stanowisko. Po 3 miesiącach jest wyuczony samodzielnie, potrafi dysponować swoim czasem w pracy, sam potrafi sobie dać zadania, pod wsparciem oczywiście trenera pracy.
Każdy człowiek przychodząc do pracy i po jednym dniu niepowodzenia, my to odczuwamy w stopniu na przykład 50%, a tu czasami bywa, że osoba z nasileniem to odczuwa, więc tutaj praca i psychologa, który jest z nami, a także widzę, że jeżeli przychodzą do pracy, to tak jak my niejednokrotnie zapominają o tych swoich troskach i jest to dla nich bardzo ważne. To są ludzie, tak jak każdy z nas, przeżywają wszystko tak jak my.
Z drugiej strony, czy są elementy, które lepiej na przykład wychodzą osobom z niepełnosprawnościami?
To jest empatia, gdzie nam zaczyna tego brakować, spostrzeżenia innych ludzi, czyli jeżeli coś się dzieje komuś innemu, oni od razu to zauważą. A jeżeli chodzi o pracę fizyczną, jest bardzo duża chęć pomóc innemu. Jest dokładność, staranność. Bardzo doceniają to, co mają.
A jak rodzice osób z niepełnosprawnościami reagują?
Widzę pokoleniowe zmiany. Dzisiaj osoby z niepełnosprawnością intelektualną są objęte powszechnym systemem edukacji. Są szkoły specjalne. Jakiś czas temu przyszła do mnie grupa rodziców z nowego pokolenia, która mówi, że chciałaby walczyć o edukację włączającą, co zupełnie jak zmienia perspektywę, a tak naprawdę różnica no to jest 40 lat. A czy rodzicom podoba się to, że ich dzieci się usamodzielniają? Bywa różnie, ponieważ każdy z nas, nieważne czy ma orzeczenie, musiał się prawdopodobnie zmierzyć z rodzicem, a rodzic z pustym gniazdem. I to są trudne wyzwania dla rodziców. Często od samych początków życia ich dziecka wspominają o pewnej walce, którą musieli wykonać, żeby ich dzisiaj dorosłe dziecko funkcjonowało w taki, a nie inny sposób. I trudno im sobie na początku wyobrazić, że to może być inaczej. Jest tutaj również potrzebna praca do wykonania z rodzicem. Co ten rodzic ma zrobić ze sobą w tym czasie, kiedy zajmował się swoim dzieckiem, a dzisiaj ma ono pójść do mieszkania wspomaganego? W naszej poradni psychologicznej mieliśmy cały taki cykl grupy wsparcia dla rodzin. Natomiast to jest pewna trudność i błąd systemowy. Cały system wsparcia jest skierowany do osoby z niepełnosprawnością, a nie widzi otoczenia.
Poradnia psychologiczna My dla Innych jest częścią środka wsparcia środowiskowego.
Kierownik do spraw administracyjnych poradni psychologicznej Marta Reduta-Pieczywek.
Pracujemy na rzecz osób z problemami natury zdrowia psychicznego. Dla osób, które borykają się z chorobami takimi jak depresja, schizofrenia, choroby dwubiegunowe, ale także dla osób, które po prostu nie potrafią się w jakiś sposób odnaleźć, coś im dolega, nie widzą co się dzieje, są smutne, czy zbyt mocno się denerwują, albo boją się na przykład wyjść z domu i chciałyby zobaczyć, czy coś się dzieje, czy wszystko jest w porządku. To, co jest najważniejsze, to chyba to, żebyśmy jak cokolwiek odczuwamy, jakiś dyskomfort psychiczny, to po prostu się nie bali i poszli zapytali, czy to jest w porządku. Więc tutaj taki apel, bo nie czekajmy i sprawdźmy, zweryfikujmy. Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne. W momencie, kiedy kłuje mnie serce, to idę do kardiologa, a w momencie, kiedy boli mnie dusza, to po prostu prostu jedy po wsparcie psychoterapeuty. Więc naprawdę nie ma się czego wstydzić, to już nie ten czas. Ośrodek to jest takie miejsce raczej wsparcia takiego długookresowego, gdzie oferujemy indywidualne spotkania, wsparcie terapeuty środowiskowego, który pracuje również w domu człowieka, w lokalnym środowisku, ale także tutaj, gdzie się znajdujemy, czyli na Kolejowej 12/1. W ciągu miesiąca to jest tylko 50 osób, które na stałe korzystają z naszej pomocy. Dodatkowo są osoby, które przychodzą w ramach właśnie tej oferty komercyjnej, czyli po wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne. I tutaj myślę, że będzie to około 20 osób, ale tak naprawdę to w ogóle w ramach ośrodka też tych osób, które wspieramy, jest dużo, dużo więcej, ponieważ to nie tylko uczestnicy, którzy przychodzą do nas codziennie, ale to też inne osoby, które zgłaszają się po pomoc i które w jakiś sposób próbujemy popchnąć do przodu. Jest to nasze działanie codzienne, otwarte dla wszystkich. Sama nazwa mówi otwarte drzwi, więc zapraszamy.
Osoby z zewnątrz też mogą do nas przyjść, bo oprócz tych działań takich projektowych, również poradnia psychologiczna nasza działa komercyjnie, więc zapraszamy wszystkich i mamy zarówno psychologów, psychoterapeutów, ale też jeżeli jest potrzeba przyjścia porozmawiania, to jak najbardziej.
Nasze stowarzyszenie od 16 lat ma taką wizję człowieka, który jest pełnoprawnym obywatelem, równym mieszkańcem, równym kolegą w pracy. To najważniejszą potrzebą osób, które się do nas zgłaszają, to jest drugi człowiek. To jest rozmowa, czasem nawet nie rozmowa, tylko po prostu obecność. Taka wiara w tego człowieka, że on wykaraska się ze swojego kryzysu, że jest ktoś obok, kto da mu wsparcie, kto w każdej chwili mu pomoże. To jest chyba najważniejsze, co można takiej osobie zrobić.
Czy Państwo zauważają różnicę w postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami?
Widzę zmiany, bardzo się z tego cieszę. Łatwiej się o tym mówi, że troszeczkę mniej jest tego ukrywania, więc myślę, że dużo się zmienia w kontekście podejścia do zdrowia psychicznego. Zmienia się trochę w kontekście stereotypów, dyskryminacji osób z chorobami, zaburzeniami psychicznymi, ale no nie ukrywam, że dużo jeszcze przed nami. Na pewno są miejsca, są jakieś społeczności, gdzie faktycznie cały czas jest to ukrywane, gdzie ludzie się wstydzą mówić, że idą do psychiatry po leki, gdzie jak ktoś trafi do szpitala, to jest to owiane wielką tajemnicą. Nasi uczestnicy w stowarzyszeniu objęci są kompleksowym wsparciem. Nasza pomoc ogólnie we wszystkich placówkach jest, powiedzmy sobie, szyta na miarę. Czyli osoba, która do nas się zgłasza, jeżeli mówi, że potrzebuje, jest umawiana na spotkanie w innej placówce, na przykład w ośrodku czy w poradni psychologicznej, na konsultacje, rozmawiamy o tym. Jeżeli faktycznie jest taka potrzeba i ta osoba chce i wyraża zgodę, to jest objęta terapią. To oczywiście wtedy taka pomoc nieodpłatna w ramach tego, że jest to osoba, która korzysta kompleksowo z naszego wsparcia.
Zmieniło się bardzo dużo, choć jeszcze do zrobienia też jest sporo. To na przestrzeni lat, że osoba z niepełnosprawnością może zrobić coś więcej niż tylko grać w piłkę albo lepić w glinie, tylko może wykonywać rzeczy, które są ludziom potrzebne i użyteczne, to na pewno jest ogromna zmiana. Rzadko już się zdarza, że komuś się nie podoba, że gdzieś jesteśmy. Natomiast czasem widzimy ten wzrok albo nawet odmowę rezerwacji. Nie jest to tak trudne, jak było jeszcze te 16 lat temu.
W Białymstoku jest duży postęp, jeżeli chodzi o niepełnosprawność. Współpracujemy z wieloma firmami, które nas wspierają. No, jesteśmy na dobrej drodze, żeby te osoby z niepełnosprawności mieli coraz większe możliwości, bo też miasto nasze nas wspiera i pomaga w realizowaniu naszych celi.
W ostatnich latach pracodawcy otwierają się. Te spostrzeżenia osoby z niepełnosprawnością jest bardziej jasne. Nie boją się podjąć współpracy. Też myślę, że trenerzy pracy dużo pomagają tutaj w tej sytuacji. Pracownik nie zostaje sam.
Jakie mają Państwo plany, jeśli chodzi o aspekt finansowy? Na co chcielibyście Państwo przeznaczyć pieniądze?
Udało nam się pozyskać środki z funduszy europejskich. Każdy projekt, który składamy, oprócz bardzo licznych przypadków, wymaga wkładu własnego i właśnie wkładom własnym służy nam pozyskiwanie 1% czy też darowizn. Wiele naszych placówek wymaga adaptacji, remontu, zmiany miejsca, ale takim największym naszym planem są mieszkania i zabezpieczenie przyszłości. Nasi uczestnicy wykonują pracę, mają tu znajomych, mają czas wolny. A coraz częściej ich rodzice się starzeją, kiedy rodzic umiera, to osoba jest wysyłana do domu pomocy społecznej i my bardzo byśmy chcieli, aby nasi uczestnicy znaleźli ten dom tutaj, aby nie musieli tracić pracy czy tracić znajomych. I tak wydarzyła się już jedna tragedia w ich życiu.
Dajemy możliwość samodecydowania danej osobie.